co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Piątkowy cykl Zdrowie. Jak co tydzień właśnie w tym temacie przygotowaliśmy dla Państwa audycję. Zaprosiliśmy ekspertów, ekspertki dokładnie, które będą odpowiadać dzisiaj na Państwa pytania. A będziemy rozmawiać o wzroku i o mowie. Pytanie, jakie postawiliśmy, to prawidłowy rozwój wzroku i prawidłowy rozwój mowy, głównie u dzieci. Porozmawiamy między innymi o wpływie zaburzeń widzenia na rozwój tych najmłodszych, ale też o różnego rodzaju wadach wzroku, wadach wymowy, o przyczynach takich sytuacji. Gośćmi programu dzisiaj są ortoptystka i optyk okularowy, pani Edyta Powałowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz położna i jednocześnie studiująca logopedię, pani Agata Szwarc.
Dzień dobry.
Panie specjalizują się głównie w pracy z dziećmi, w pracy z najmłodszymi, ale jak sądzę, będą gotowe też odpowiedzieć na inne Państwa pytania związane z problemami ze wzrokiem, z takimi problemami, jakie mają lub mogą mieć osoby dorosłe, osoby starsze. Dwie linie telefoniczne otwieramy jak zawsze 68 324 22 55 i 801 327 462. Telefony odbiera dziś Hubert Pietroński, który będzie realizował ten program do godziny 15. Obie linie telefoniczne otwarte. Ja się nazywam Sylwia Misiak i możemy zaczynać rozmowę w studiu. Przedstawiłam panią Edytę jako ortoptystkę.
Dokładnie.
I na pewno będzie wymagało to pojęcie przybliżenia. Mamy dużo różnych pojęć związanych z oczami, różnych, nie wiem, czy zawodów, czy specjalizacji, jak to powiedzieć, bo jest i przecież optyk, jest i okulista, i taki specjalista, bądź specjalistka jak pani, czyli ortoptystka, ale jeszcze te przedrostki orto pojawiają się w różnych innych konfiguracjach. Mhm. Orto, opto, jak tu się połapać, kto się czym zajmuje i czym konkretnie zajmuje się pani?
Ja się konkretnie zajmuję diagnozą i leczeniem zezwań do widzenia u dzieci oraz różnych zaburzeń dotyczących widzenia obuocznego, nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych. Ortoptyści, ortoptystki bardzo często...
Czy kobiet więcej w tym zawodzie?
Więcej kobiet, zdecydowanie tak. Ortoptystki opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń terapeutycznych, plooptycznych, ortoptycznych, w zależności od tego, jakie tutaj mamy zaburzenie, z kim pracujemy. Dodatkowo ortoptystki bardzo często pracują w różnych placówkach ochrony zdrowia, w przychodniach, w szpitalach. I współpracują właśnie z innymi specjalistami, którzy również zajmują się wzrokiem. To są zupełnie osobne zawody, natomiast bardzo często tutaj przeplatają się swoimi
kompetencjami zakresem,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak. Także ortoptystka się zajmuje głównie terapią, rehabilitacją wzroku, ale również diagnostyką widzenia obocznego i ogólnie funkcjonalnością widzenia. Natomiast współpracujemy również z okulistami. Okulista z lekarzem, który...
I to chyba taki najbardziej rozpowszechniony,
tak, dokładnie,
znany
dokładnie tak. Jeżeli coś się dzieje ze wzrokiem, to zawsze takim lekarzem pierwszego kontaktu jest właśnie okulista. I to jest osoba najbardziej kojarząca się właśnie z problemami ze wzrokiem. Okulista zajmuje się głównie rozpoznawaniem schorzeń i różnych chorób dotyczących wzroku i oka.
Bo to takie mam wrażenie, że to wszystko, jak coś dzieje się z oczami,
tak,
czy coś, czy zaburzenie widzenia,
tak,
niedowidzenia,
tak,
czy
tak,
nawet coś wpadnie do oka, to pierwsze co, to chcemy kierować się do okulisty. To tak jest, że to jest taki specjalista na pierwszej linii frontu,
tak,
jak cokolwiek dzieje się
dokładnie,
z oczami?
Dokładnie tak i tak powinno być. Lekarz okulista powinien zrobić pierwszą diagnostykę, sprawdzić zarówno wszystkie etapy widzenia, sprawdzić jak funkcjonuje wzrok, czy tutaj mamy zaburzenie na poziomie właśnie jakiegoś problemu z gałką oczną, czy to jest problem bardziej neurologiczny. I w tym momencie jakby kieruję do różnych specjalistów, bardzo często do ortoptystki, bardzo często do optometrysty, bardzo często do optyka okularowego.
Czyli jesteście Państwo jakby w tej drugiej linii taką węższą, tak, specjalizacją.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast okuliści najczęściej współpracują z ortoptystkami. i z optykami, dlatego że okulista też tutaj jakby dobiera okulary, też tutaj sprawdza jak funkcjonuje wzrok i z receptą dalej przechodzimy do optyka, który tą receptę realizuje, ale możemy też pójść na przykład do optometrysty. Optometryści bardzo często współpracują właśnie, pracują w salonach optycznych i tam świadczą usługi, gdzie badają, dobierają okulary, badają wzrok i przepisują też korekcję okularową, która właśnie później jest realizowana i wykonywana przez optyka. Zadaniem optyka jest też oprócz dobrze dobranych opraw, wymierzenie oprawy, dobranie okularów idealnie pod parametry tutaj pacjenta, klienta.
I co rozumiemy pod parametrami pacjenta?
Długość zauszników, szerokość oprawy, odległość oprawy od oka. Także te wszystkie rzeczy są bardzo ważne. Dodatkowo trzeba wymierzyć jeszcze środki źrenic, wysokość tarczy, czyli tego frontu okularów. Także tutaj dużo, dużo innych rzeczy też.
Czyli takie techniczne szczegóły, tak, ale dokładnie. Rozumiem, że takie wizualne i estetyczne to też. On
dokładnie,
na kształt
dokładnie.
Twarzy popatrzy.
Tak. I na kształt twarzy, i na kolory. I właśnie te wszystkie parametry techniczne tutaj musi opracować. I to jest właśnie zadanie optyka. Także wszyscy tutaj ze sobą współpracują. Myślę, że jeszcze ważnym elementem, tutaj ważnym zawodem jest tyflopedagog, o którym dosyć rzadko się mówi, ale myślę, że to jest dosyć istotna funkcja, dlatego że tyflopedagog zazwyczaj pracuje w placówkach szkolnych i to jest osoba, która uczy głównie dzieci z problemami wzrokowymi, jak powinny prawidłowo funkcjonować, czyli pomimo uszkodzeń wzroku musi je nauczyć, jak poradzić sobie z pewnymi zadaniami. Także to też jest dosyć odpowiedzialna praca i dosyć ważny zawód. I bardzo często tyflopedagodzy właśnie współpracują z ortoptystkami, opracowują plany terapii i tutaj też jakby są konsultacje na tym poziomie.
To zacznijmy od samego początku, czyli od dziecka, od małego dziecka i powiedzmy, jak rozwija się wzrok, jak ten zmysł właśnie się kształtuje i co się dzieje w tych pierwszych miesiącach, w pierwszych latach życia. No i też czego nie powinniśmy przegapić jako rodzice, czy z naszym dzieckiem jest wszystko w porządku.
Wzrok rozwija się bardzo powoli i rozwija się tak naprawdę na końcu.
No właśnie, bo to od dotyku się wszystko zaczyna. Czy pani położna potwierdzi?
Tak. Jednym takim kanałem komunikacyjnym u nowonarodzonego dziecka jest dotyk. Bardzo silnie odbiera bodźce dotykowe.
Wzrok, no taki nieostry zupełnie na początku.
Wzrok nieostry. Dziecko, które się rodzi w pierwszym miesiącu życia, ma wzrok na poziomie około 10%. Także tutaj jest bardzo, bardzo niewiele, ale podczas właśnie pierwszych 3 miesięcy rozwoju dziecko tak naprawdę dopiero uczy się widzenia. I tutaj bardzo ważnymi elementami, które jakby wskazują na to, że już ten wzrok zaczyna działać, zaczyna odbierać bodźce. Te bodźce są przetwarzane w odpowiedni sposób i docierają do mózgu. Tutaj pojawiają się nowe połączenia nerwowe, które są niezwykle ważne. I takimi sygnałami jest to, że na przykład dziecko wpatruje się w różne źródła światła, obraca głowę w stronę okna, gdzieś tutaj wpatruje się w twarze osób najbliższych, przenosi spojrzenie w różnych kierunkach. Jeżeli coś pokazujemy dziecku, to dziecko skupia wzrok na tym przedmiocie. Tutaj pojawiają się również różne ruchy gałek ocznych, więc tutaj też w pierwszych miesiącach życia pracujemy już mocniej mięśniami, no bo nie matki nie ma za dużo takich możliwości.
Ciemno
więc
jest.
Dokładnie. No nie
I
do
mokro.
Końca jest ciemno. Dokładnie, nie do końca jest ciemno, natomiast nie ma. No, te oczy nie mogą po prostu wykorzystać swojego pełnego potencjału. Później prawidłowy rozwój wzroku. W wieku od 3 do 7 miesięcy, no to już coraz lepiej dziecko tutaj pracuje wzrokiem, skupia już wzrok na przedmiotach z odległości około 1 metra, ładnie ustawia oczy centralnie, przenosi spojrzenie tutaj z ręki na jakiś obiekt, widzi już barwy, bawi się grzechotkami, różnymi zabawkami, zbliża je do oczu, mocniej fiksuje, czyli mocniej tutaj skupia wzrok, dłużej skupia wzrok na tych przedmiotach, na zabawkach, odwraca głowę w stronę źródła dźwięku, już tutaj gdzieś tam wodzi sobie oczami za rodzicami. Następnie już po między 7 a 18 miesiącem życia.
A zatrzymajmy się jeszcze na tych dzieciach takich kilkumiesięcznych, bo tu rozumiem, że tylko na obserwacji tego dziecka możemy bazować, bo jeszcze takiej zwrotnego komunikatu
oczywiście,
nie otrzymamy.
Tak.
Czy ty
oczywiście
dobrze widzisz?
Oczywiście, że tak, dlatego diagnostyka u dzieci jest bardzo, bardzo, bardzo naprawdę trudna i tutaj taką osobą pierwszego kontaktu zawsze jest rodzic. Już w późniejszych etapach rozwoju to jest pani w przedszkolu albo nauczyciel wczesnoszkolny i zawsze, jeżeli diagnozujemy dziecko, to musimy zebrać pełny wywiad od rodziców i od właśnie osób pierwszego kontaktu, które mają możliwość obserwacji dziecka i bycia z tym dzieckiem po prostu dłużej, dlatego że są pewne symptomy, które nie są oczywiste.
I... No właśnie, o czym warto powiedzieć? Ci rodzice kilkumiesięcznych dzieci, którzy nas teraz słuchają, w jaki sposób mogą szczególnie przyjrzeć się swojemu dziecku, żeby czegoś nie przegapić po prostu?
To jest bardzo trudne, jak już powiedzieliśmy prędzej, ale takie symptomy, które mówią nam, że może być coś nie w porządku, to na przykład częste mrużenie oczu, czy przecieranie oczu, niereagowanie na sygnały i słuchowe, i właśnie wzrokowe. Dzieci bardzo często źle reagują na światło. Tutaj taka nadwrażliwość może się pojawić, jeżeli coś się dzieje ze wzrokiem. Dalej nie reaguje w ogóle na pokazywane zabawki. Nie odwzajemnia uśmiechu. Nie ma kontaktu wzrokowego z takimi dziećmi. Nie skupia w ogóle wzroku. Nie wyciąga rączek. Nie sięga po przedmioty. To już u takich bardzo, bardzo małych dzieci. Natomiast u starszych dzieci to też nie jest oczywiste, ale bardzo dużo dzieci, które tutaj do nas trafiają, niestety są w wieku od 8 wzwyż.
Od 8 miesięcy lat, czy lat? Lat?
Od 8 lat wzwyż i dopiero tak naprawdę jako już dosyć...
Czyli takie dzieci, które do szkoły, tak? I tak, na etapie szkolnym tak, dopiero tak, się tak, ujawnia, tak, że jest jakiś tak. problem.
I to zazwyczaj ujawnia się dlatego, że na początku dziecko siedzi w ostatniej ławce i coś się dzieje, że z tej ostatniej ławki jednak dziecko już słabo widzi. I wtedy zazwyczaj po raz pierwszy trafia do lekarza okulisty. No i tutaj jest postawiona diagnoza albo okulary, albo terapia, albo po prostu tutaj jakieś inne zaburzenie wzroku. Ale warto się przyglądać właśnie też dzieciom w wieku szkolnym, dlatego że niektóre zaburzenia wzroku pojawiają się w trakcie rozwoju. To nie jest tak, że dziecko się od razu budzi z całym spektrum zaburzeń, tylko po prostu niektóre rzeczy tutaj mogą się pojawić w trakcie. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, jak... Czy występują jakieś zachowania nietypowe, czy na przykład dziecko się kiwa, czy odwraca głowę, taki kompensacyjny ruch głowy, czy tutaj na przykład ma problem z koordynacją oko-ręka, czy ma nawet dobre kontakty ze swoimi rówieśnikami, bo dziecko w wieku szkolnym, które ma problemy ze wzrokiem, bardzo często unika tych kontaktów ze swoimi rówieśnikami, bardzo często nie uczestniczy we wspólnych zabawach i gdzieś tam jest ciągle spychane dokładnie na bok. I to też może świadczyć o tym, że tutaj po prostu coś się dzieje i po prostu trzeba dojść do tego, co konkretnie.
Przeskoczyłyśmy od niemowląt do dzieci w wieku szkolnym. Jeszcze mamy po drodze całą grupę dzieci takich kilkuletnich.
Dokładnie.
Jakie tam są takie charakterystyczne momenty rozwojowe?
To charakterystyczny moment to jest wiek około 1,5 do 3 lat. Wtedy dziecko śledzi wzrokiem w pełnym zakresie ruchu i według potrzeb, czyli jak na przykład potrzebuje coś zjeść albo po coś sięgnąć, to wyciąga rękę w tym kierunku i sygnalizuje bardzo mocno, że akurat tego przedmiotu potrzebuje.
Czyli najpierw gestem sygnalizuje,
dokładnie.
Później mową.
Później płaczem.
Agatę, za chwilę dopuścimy do głosu.
Dokładnie. A później ewentualnie płaczem.
Albo tupaniem,
dokładnie. Tutaj też w tym wieku doskonali się koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja, czyli te wszystkie ćwiczenia i zabawy, gdzie na przykład dziecko wkłada coś do kubka, kubeczka, czy układa jeden przedmiot na drugim. To są właśnie takie ćwiczenia manipulacyjne. Dalej rozróżnia i identyfikuje różne znajome przedmioty, czyli ma swoją na przykład ulubioną zabawkę albo jakieś układanki czy jakieś takie różne zabawki. Lubi zabawy wchowanego i lubi zabawy z ludźmi przede wszystkim i ten kontakt wzrokowy jest tutaj dosyć mocno utrzymywany. Następnie mamy dziecko w wieku od 3 do 5 lat. Dziecko w tym wieku już zna wszystkie figury geometryczne, rozpoznaje barwy, odcienie, potrafi je nazwać, widzi wyraźnie, już widzi szczegóły na obrazkach, dopasowuje takie same litery i cyfry, sortuje przedmioty, także już tutaj to spektrum działań dziecka i zabaw jest bardzo szerokie i tutaj mamy cały wachlarz możliwości, które możemy tutaj wykonywać z dzieckiem. I ten wiek jest o tyle ważny, że w tym momencie też rozwija się orientacja wzrokowa, orientacja przestrzenna i to jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o widzenie obuoczne. I tutaj wszystkie ćwiczenia, które pozwalają na ocenę odległości na przykład u dziecka, to nam pozwala jakby wyćwiczyć tą i orientację przestrzenną i ogólnie poruszanie się. I takie ćwiczenia są bardzo dobre i są wskazane akurat w tym wieku. Także wszystkie zabawy z piłką, gdzie się rzuca, gdzie jest zmieniana odległość, gdzie dziecko się musi skupić mocno musi skupić wzrok na jakimś przedmiocie, który właśnie zmienia odległość. Tutaj koordynacja oko-ręka, czyli łapanie. Takie ćwiczenia jak najbardziej tutaj można wdrożyć. Ostatni taki poziom rozwojowy, jeżeli chodzi o wzrok, to jest wiek od 5 do 8 lat. I tutaj już prawidłowo rozwijające się dziecko potrafi rozpoznawać wszystkie znaki abstrakcyjne, czyli na przykład cyfry i literki, rozróżnia i kojarzy i rozpoznaje wyrazy, czyta, pisze, także już tutaj to widzenie już musi być na bardzo zaawansowanym poziomie, żeby po prostu te wszystkie rzeczy tutaj wykonać.
Mówi Pani o rozwoju widzenia obuocznego. Czasami bywa tak, że gdzieś tam jedno oko zaczyna dominować.
Oczywiście, bardzo często, szczególnie przy zaburze, to się nazywa niedowidzenie i bardzo często to powoduje zaburzenia widzenia obuocznego, dlatego że przy niedowidzeniu nawet pomimo pełnej korekcji okularowej, no niestety, ale to oko nie ma pełnej ostrości widzenia i powoli, niestety, ale staje się coraz gorsze, coraz gorzej widzi i całą funkcję widzenia przejmuje jedno oko, to lepsze. Dlatego mózg wybiera sobie jedno oko i tym okiem tak naprawdę odbiera wszystkie bodźce, co uniemożliwia widzenie obuoczne.
I to jest problem i to jest miejsce na terapię.
To jest bardzo duży problem, dlatego że dziecko bez widzenia obuocznego ma problemy z oceną odległości, z poruszaniem się w przestrzeni, z chodem, z równowagą. Także tutaj to wszystko jest sprzężone nie tylko z okiem i zazwyczaj my nie ćwiczymy tylko oka, tylko jeszcze ćwiczymy wszystko dookoła, czyli właśnie tak jak wspomniałam, motorykę dużą, motorykę małą, chód, równowagę, ocenę odległości, właśnie poruszanie się w przestrzeni. Także to wszystko jest bardzo związane z okiem, no bo właśnie wzrok determinuje właśnie te umiejętności.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś w programie rozmowy o prawidłowym rozwoju wzroku. Już dużo było w pierwszej części audycji na ten temat, ale obiecaliśmy także część dotyczącą rozwoju mowy, zwłaszcza u dzieci, to w drugiej części programu, między innymi. Przypomnę, gośćmi w zielonogórskim studiu Radia Zachód są ortoptystka i optyk okularowy pani Edyta Powałowska oraz położna studiująca logopedię pani Agata Szwarc. I przypomnę też numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Czekamy na Państwa pytania dotyczące rozwoju wzroku, ale też różnego rodzaju wad wzroku, zaburzeń widzenia. Jeżeli borykacie się Państwo z takimi problemami u siebie albo Wasze dziecko potrzebuje pomocy, zauważyliście jakieś niepokojące objawy, być może takie, o których w pierwszej części rozmowy wspominała Pani Edyta, i szukacie pomocy, nie wiecie, gdzie się udać, czy pójść do lekarza rodzinnego, czy pójść do okulisty, czy jakoś inaczej wesprzeć swoje dziecko, to jest jak najbardziej odpowiednie miejsce na zadanie pytań w tych tematach. Trochę już było, właściwie dużo już było o rozwoju wzroku, ale mamy też specjalistkę od kolejnego zmysłu. Jak, powiedzmy, jak prawidłowo powinien przebiegać rozwój mowy, żeby dziecko nie miało później problemów jako już starsze dziecko czy jako dorosły człowiek?
Na początku chciałabym wspomnieć, że dziecko przygotowuje się już do czynności, jaką jest mówienie, w łonie matki. Wtedy się wytwarzają wszystkie takie ważne narządy i układy, mięśnie, nerwy, które zaczynają bardzo wcześnie ze sobą współpracować. Wytwarzają się struny głosowe. Dziecko też ćwiczy różne ruchy, podobne do ruchów oddechowych, połyka wody, płyn owodniowy, nabiera wody w usta i ten płyn wypycha. Się kciuk, z czego mamy bardzo często cieszą się, bo czasami uda się złapać na zdjęciach USG. To jest bardzo urocze, ale to też jest bardzo ważne ćwiczenie przed przyjściem na świat. Kształci się też zmysł słuchu, bardzo ważny przy mowie. I jakby każda nieprawidłowość, która wystąpi w czasie ciąży, może mieć wpływ, może, ale nie musi, mieć wpływ na późniejszy rozwój mowy. Także podczas porodu mogą wystąpić różne komplikacje, które mogą mieć wpływ na rozwój mowy. Właśnie u dzieci z porodów powikłanych, z porodów zabiegowych, z ciąż wcześniaczych, z porodów wcześniaczych. No i dziecko się rodzi. Mamy już taki okres postnatalny, czyli pozamaciczny. I taki ojciec polskiej logopedii, Leon Kaczmarek, wyróżniał 4 ważne okresy w rozwoju mowy u dziecka. Okres melodii, czyli właśnie od momentu przyjścia na świat do ukończenia pierwszego roku życia. Okres wyrazu od pierwszego roku życia do drugiego roku życia. Okres zdania od drugiego do trzeciego roku życia. I okres swoistej mowy dziecięcej od trzeciego roku życia aż do szóstego roku życia. Okres melodii to są te wszystkie formy poprzedzające mówienie, bo my często zapominamy, że komunikacja to nie jest tylko mowa. Dziecko przychodzi na świat i komunikuje się ruchami ciała, komunikuje się za pomocą zmysłów dotyku, smaku, węchu, za pomocą krzyku, płaczu. Matka uczy się te komunikaty odbierać, a dziecko uczy się, że matka na te komunikaty odpowiada, czyli z czasem zaczyna kojarzyć, że skoro krzyczy, skoro płacze, skoro domaga się tej uwagi, mama przychodzi. Dziecko kwili, mlaska, ziewa, to wszystko w jakiś sposób komunikuje, jakie są jego potrzeby. Tak, tak, to jest właśnie taka komunikacja niewerbalna. W drugim miesiącu życia pojawiają się takie pierwsze dźwięki przypominające mowę. Ten okres nazywa się głużeniem. Rodzice często się cieszą, że dziecko zaczyna mówić. Ono robi to nieświadomie. Ten okres jest takim etapem bardziej przygotowawczym, narządy artykulacyjne do mówienia. Głużeniu towarzyszą takie nieskoordynowane ruchy całego ciała i kończyn. Często to są właśnie takie gardłowe R, samogłoski, spółgłoski, grupy takie samogłoskowe i spółgłoskowe. I co ciekawe, głuche dzieci też głużą. Więc to naprawdę jakby nie jest odpowiedzią na bodźce, tylko bardziej na zasadzie ćwiczeń. I mózg jakby dostaje też pierwsze skojarzenia, jak język się układa w buzi, jakie dźwięki mogą być tego efektem.
Czyli takie konkretne ćwiczenia przygotowujące.
Tak, tak, to są konkretne ćwiczenia właśnie. Pojawia się powoli uśmiech społeczny, co też jest formą komunikacji. Dziecko zaczyna się interesować tym, co się dzieje naokoło, przysłuchuje się rodzicom, obserwuje, więc też jakby nabiera różnych zdolności na zasadzie takiej biernej obserwacji. Później takim ważnym momentem jest szósty miesiąc życia, kiedy pojawia się gaworzenie. I właśnie to są dźwięki powstałe w wyniku ruchów narządów mowy, ale też jakby dziecko zaczyna naśladować otoczenie, naśladować to, co rodzice mówią, to, co słyszy z zewnątrz. I brak gaworzenia może być objawem, pierwszym objawem takim, że dziecko nie słyszy. Początkowo pojawiają się samogłoski, następnie dochodzą spółgłoski. Dziecko bawi się swoją jamą ustną, robi różne motorki, artykułuje różne głoski, my, by, py. Ono znowu na zasadzie właśnie skojarzenia, jak układa usta i jakie dźwięki wychodzą. Dziecko właśnie montuje sobie w ośrodkowym układzie nerwowym skojarzenia też między obrazem a dźwiękiem, a jakby odpowiednikiem dźwiękowym.
A zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo tu takie pole dla różnego rodzaju zabawek sensorycznych. Rodzice lubią otaczać się różnymi gadżetami, chcą jak najwięcej wspomagać swoje dzieci w rozwoju. Bardzo popularne kontrastowe książeczki serwowane dzieciom od pierwszych tygodni życia. Czy to jest ten kierunek? Czy byście, panie, żeby wspierać dobry rozwój i wzroku, i później mowy, w tę stronę szły? Czy coś innego warto polecić rodzicom?
Zabawki sensoryczne jak najbardziej tak. Zawsze też powtarzam rodzicom, że lepiej, żeby wszystkie zabawy, które wykonują z dziećmi, miały jednak coś na celu, niż po prostu takie zabawy, byleby zająć czymś dziecko. Wszystkie zabawki sensoryczne mają właśnie na celu pobudzanie zmysłów, nie tylko dotyku, ale też na przykład czucia głębokiego, czy wzroku. Bardzo mocna stymulacja wzroku tutaj jest, szczególnie u tych małych dzieci, co jest niezwykle ważne. Również słuchu, czy smaku. Także tutaj naprawdę zabawek sensorycznych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I są to różne pianki, klocki, puzzle, wałeczki, woreczki, piłki, kocyki, jakieś gry planszowe, gry ruchowe, maskotki, czy gumowe zabawki. Tego naprawdę jest ogrom, ale też trzeba wiedzieć, co my chcemy ćwiczyć, co jest nam potrzebne, gdzie tutaj jest jakiś deficyt w rozwoju dziecka, czy nawet jeżeli go nie ma, to musimy wiedzieć, które zabawki, co będą tutaj, w czym nam będą pomagać, co możemy wypracować pewnymi zabawkami. Też gdzieś tam z tyłu głowy przy zakupie zabawek sensorycznych zawsze to trzeba mieć i z tym po prostu się zapoznać. Natomiast wszystkie zabawki sensoryczne, które mają certyfikaty, mają też dołączone do opakowań cały opis, także tutaj warto się z tym zapoznać i myślę, że jest tak szeroki wachlarz tutaj wszystkich takich możliwości, że można przebierać i przebierać.
Jakieś książeczki wydające dźwięki, naśladowanie dźwięków zwierząt.
W ogóle jestem zdania, że żadna zabawka nam też nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem, więc najważniejszy jest właśnie ten kontakt z dzieckiem, przebywanie z nim, mówienie, pokazywanie mu świata. Świetnym takim ćwiczeniem jest śpiewanie, bo dziecko słucha, oswaja się z różnym tonem głosu. Dorosły też jakby moduluje swój oddech. Często połączone jest to z tańcem, więc jakby stymuluje dziecko z różnych stron. Książki, czytanie właśnie książeczek, opowiadanie. Nawet nie trzeba mieć książki. Wystarczy, że mama idzie z dzieckiem na spacer i opowiada mu, co widzi po drodze. Tak zwana kąpiel słowna, którą może
przeprowadzić
w każdym momencie, ponieważ mama może chodzić i mówić, co robi w domu, że ubieramy czapkę, a czapka jest czerwona, a w czapce jest ciepło, że widzimy drzewa, a drzewa szumią, drzewa mają liście, więc w ten sposób też poszerzamy jakby zasób słownictwa, dziecko się oswaja z brzmieniem słów, to jest doskonałe ćwiczenie dla dziecka małego.
Czyli to są takie zabawy wspierające rozwój mowy na każdym etapie, a jednocześnie gdzieś tam, no dobrze spędzamy czas, poznajemy się z tym małym człowiekiem i wprowadzamy go w świat i w to, co się będzie działo w przyszłości. Wróćmy do wzroku i do ćwiczeń wzroku. Mówiła pani też o jakby stosunkowo trudnej diagnostyce w przypadku dzieci, ale gdyby udało się tutaj zdradzić trochę, jak to robicie, jak oceniacie, jak dochodzicie do tego, jaki konkretny problem ma dziecko, zanim powiemy o tych narzędziach terapeutycznych.
Diagnostyka u dzieci jest niezwykle trudna, dlatego że małe dziecko nam nie powie, jak widzi. Poza tym małe dziecko, które od urodzenia ma jakąś wadę wzroku, czy tutaj jakieś zaburzenie widzenia, tak naprawdę nie wie, jak powinno widzieć prawidłowo. Dlatego diagnostyka zazwyczaj jest dosyć długa. Zazwyczaj diagnozuje i lekarz okulista dziecięcy, bo oczywiście tutaj jakby okulistów też jest cały wachlarz. Także lekarze okuliści robią pierwszą wstępną diagnostykę i obserwują, czy gdzieś tutaj po drodze nie ma żadnych zaburzeń. Następnie warto zrobić diagnostykę obuoczną. I tutaj jakby sprawdzić poziom widzenia obuocznego, czy to było widzenie obuoczne jest jeszcze w zależności od tego, o jakim dziecku rozmawiamy, w jakim wieku, bo tutaj też te stopnie rozwoju musimy brać pod uwagę. Natomiast w diagnostyce używamy wielu testów. Te testy się powtarzają. Czasami jest tak, że przyjeżdża dziecko na diagnostykę w jeden dzień, a tą diagnostykę poprawiamy w jakiś jeszcze kolejny dzień, dlatego że no, czasami dziecko przyjeżdża zmęczone, czasami nie chce współpracować, wcale nie chce oglądać tych fajnych, kolorowych obrazków i książeczek, które pokazujemy. Nie chce pokazywać i po prostu jest może zmęczone, może po prostu taki dzień i musimy to jakby odwlec w czasie i tą diagnostykę przeprowadzić kiedy indziej. Dodatkowo taką główną osobą, która może nam pomóc w diagnostyce małego dziecka, to jest oczywiście rodzic, bo rodzic, no dziecko na diagnostyce jest u nas jakiś tam czas, ale to nie jest wystarczające. Rodzic ma dziecko na co dzień, obserwuje, widzi, jak się dziecko zachowuje, więc z konkretnymi pytaniami tutaj zbieramy szeroki wywiad od rodziców i dopiero bardzo dobry wywiad, bardzo szczegółowy wywiad razem z testami, ze sprawdzaniem ostrości wzroku, z testami na widzenie obuoczne, zmierzeniem kontuzeza i tak dalej, i tak dalej. Może nam tutaj pokazać coś więcej, czy mamy jakieś zaburzenie, czy nie.
To rodzic może otrzymać dopiero jakieś narzędzia, bo być może on no, nie zwracał wcześniej uwagi na pewne sytuacje i dopiero się dowiaduje, na co ma zwrócić uwagę.
Rodzic zawsze dostaje zestaw ćwiczeń do domu. Też rozmawiamy, tłumaczymy, co musimy wyćwiczyć, w jaki sposób, dlaczego tak, jakimi ćwiczeniami. Właśnie też pod kątem zabawek sensorycznych, żeby rodzic, bawiąc się z dzieckiem, miał tą świadomość, że to musi być jakaś zabawa celowa, tak? Że jednak coś to dziecko z tej zabawy musi mieć, a nie tylko, żeby posadzić dziecko przed telewizorem, włączyć bajkę i żeby dziecko sobie oglądało bajkę przez godzinę, no bo to też nie o to chodzi. Jeżeli tutaj mówimy o wadach wzroku, o zaburzeniach widzenia, no to jednak tutaj niestety, ale to jest proces dosyć często długi, trudny, gdzie wymaga od rodziców troszeczkę więcej czasu, poświęcenia, pracy z dzieckiem, pilnowania dziecka, także tutaj to jest proces wieloetapowy i musimy mieć dobrą tutaj komunikację z rodzicami.
Warto właśnie pamiętać też, żeby rodzic był dostatecznie zmotywowany, bo to
tak,
jednak
dokładnie.
Rodzic spędza większość czasu z dzieckiem.
Sukcesu, tak.
Tak, a no my jako terapeuci nie jesteśmy w stanie być z dzieckiem przez cały czas i pilnować tego, czy on ćwiczy w domu, czy poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
A w terapii logopedycznej ta sama zasada będzie.
Ta sama zasada. Terapeuta jest bardziej jako osoba wspierająca, diagnozująca, wytyczająca jakby kierunek terapii, ale naprawdę masa pracy zależy od rodziców.
Dokładnie.
Wracając do oczu, do problemów ze wzrokiem, możemy mieć je na różnych etapach życia, nie tylko jako małe dzieci, ale również jako dorośli. Posłuchajmy krótkiej sondy rozmów z zielonogórzanami, o których pytałam o to między innymi, jak dbać o oczy.
Jak dbać o oczy, żeby jak najlepiej nam służyły jak najdłużej?
Się dobrze odżywiać, to jest na dobre wszystko, na dobre trochę witaminy A na oczy, ale tak to nie wiem.
Chyba nosić dobre, odpowiednie okulary albo jakiś daszek, jakieś takie nakrycie, które osłania je. Aczkolwiek można usiąść na ławce, zamknąć oczy i delektować się słońcem. To jest chyba naturalna, najlepsza ochrona powieka. Dieta? Nie stosuję żadnych diet. uważam, że wszystkie rzeczy, które spożywamy i robimy, nie za dużo, nie za mało, czyli w takich wyważonych granicach rozsądku, to są one, są, służą nam wszystkim. Bo przede wszystkim wydaje mi się, że przechodzi ten czas, że to oko już jest zmęczone. I ja tak myślę, to jak na przykład ja w wieku tak 50 ponad lat nie używam żadnych okularów, no a przyszedł moment, że już te mniejsze musiałam posłużyć się tymi takimi, żeby troszeczkę przeczytać i już stwierdziłam, że muszę już używać do czytania przede wszystkim, bo tak to nie mam problemu, ale już do czytania, zwłaszcza na tych wszystkich produktach, te drobniutkie literki.
A jak jest z dostępem do lekarza okulistów?
Ja chodzę na kontrolę co rok, tak więc no na razie jest dobrze. Okulary trzeba nosić już, ale tak jest dobrze.
A jakie najczęściej właśnie mają ludzie problemy ze wzrokiem, że potrzebują jednak wsparcia specjalisty?
Łzawienie, pieczenie, choroby różne, zapalenie spojówek, czy tam suchość oka. Komputer też niestety ma zły wpływ na nasz wzrok.
A jak dbać o oczy, żeby one w dobrej formie długo nam służyły?
No, przede wszystkim robić sobie jakieś z ziół napary, okłady. Z herbaty też są ponoć bardzo dobre. No i są różne takie farmakologiczne środki też, typu krople do oczu i tak dalej.
A te okłady to tak profilaktycznie, czy właśnie jak czujemy jakiś dyskomfort, jakieś pieczenie?
Może być profilaktycznie i może być też jak już wystąpią jakieś tam objawy.
A ma Pani wiedzę, jak jest z dostępem do lekarzy okulistów u nas?
Niestety mam, na skierowanie. I to też około roku się czeka na wizytę, na NFZ oczywiście, do lekarza okulisty.
Ja już widzę. Jak panią widzę, to jest dobrze.
Ja też dobrze widzę. Raz miałam tylko zapalenie spojówek, a tak poza tym nic. No, ropiało oko, czerwone było, ropiało. Byłam na pogotowiu, przepisała mi pani kropelki z antybiotykiem i po 4 dniach przyszło. Nie byłam 7 lat już u lekarzy żadnych. Żadnych lekarzy nie byłam. 7 lat. Na razie zdrówko dopisuję.
No wie pani, różne zależności. Ktoś może mieć wadę wzroku. Wzrok się starzeje, tak samo jak się człowiek starzeje, więc zależności od potrzeb. Jednym słowem, okulistów jest zbyt mało, a potrzebujących zbyt wielu. Dziękuję.
No to taka trochę smutna konkluzja chyba.
No tak niestety, jest? Ale to nie tylko w okulistce. Ogólnie w całej medycynie, także niestety.
Krótko jeszcze odnieśmy się do tego, co mówili zielonogórzanie i podpowiedzmy, może sprostujmy albo uzupełnijmy, jak taka higiena wzroku na co dzień powinna się odbywać, no żeby nie było problemu.
Higiena wzroku na co dzień to przede wszystkim noszenie odpowiednich okularów, nie tylko korekcyjnych, ale również przeciwsłonecznych, z odpowiednimi filtrami. Dobrze by w ogóle były te filtry, natomiast okulary, które są kupowane w sklepie X, powiedzmy, bez filtrów, to muszę szczerze powiedzieć, że bardziej szkodzą niż pomagają, więc już chyba lepiej bez tych okularów po prostu chodzić. Więc albo okulary z dobrymi filtrami, od optyka, dokładnie, z dobrymi filtrami, okulary korekcyjne, oczywiście dalej, wszystkie kontrole okulistyczne, tak, co roku, co półtora powinniśmy sprawdzać nasz wzrok, czy jest na tym samym poziomie. Co do diety, różnie. Czasami, bardzo często przy zdrowiu...
Padła witamina A w sądzie.
Tak, padła witamina A dokładnie i o tym chciałam też opowiedzieć. Przy niektórych schorzeniach oka, szczególnie zespołach genetycznych, ta witamina A nie jest wskazana, wręcz ogranicza się ją. Także tutaj, jeżeli chodzi o dietę, warto się skonsultować z dietetykiem albo z okulistą, albo z osobą po prostu zajmującą się wzrokiem i tutaj ustalić najbardziej odpowiednią dietę. Tak samo jak na przykład z tymi naparami ziołowymi, tak? Czy tutaj z przykładaniem herbaty, czy różnych tego typu rzeczach. Najlepiej skonsultować się z okulistą i nie stosować terapii na własną rękę, jeżeli coś się dzieje z filmem łzowym, czy oczy pieką, czy jest tutaj jakieś zapalenie spojówek. Na pewno trzeba pójść najpierw do specjalisty, zbadać się, czy nic tam się w środku nie dzieje, nic poważnego. Na pewno specjalista wtedy przepisze odpowiednie leki, przepiszę odpowiednie krople, bo też nie wszystkie krople się nadają na wszystkie schorzenia.
A takie krople typu właśnie takie sztuczne łzy, coś nawilżającego,
nawilżające,
to może się przydać?
Może się przydać. Bardzo często osób starszych albo u osób, które pracują bardzo długo przy komputerze, dlatego że tutaj taka praca z bliska bardzo mocno wysusza spojówkę i takie krople są stosowane. Natomiast jest też duży jakby zakres i wachlarz różnych możliwości, jeżeli chodzi o te krople. Więc jeżeli chcemy wybrać takie najlepsze, najbardziej odpowiednie dla nas, no to powinniśmy mimo wszystko skonsultować to ze specjalistą. Jeszcze co do higieny wzroku. Jeżeli pracujemy z bliska, siedzimy długo przy komputerze, to raz na 40 minut, na 5 minut podnieść wzrok, popatrzeć sobie gdzieś daleko, żeby ten wzrok troszeczkę odpoczął, żeby on nie był cały czas napięty tutaj do pracy do bliżej. To też bardzo mocno pomaga tutaj, jeżeli właśnie chodzi o takie zachowania typowe i o taką profilaktyczną higienę wzroku.
Przedstawiając Panie, nie powiedziałam jeszcze o tym, że działacie w ramach pracowni Zielone Oko, a to taka specyficzna forma działalności, spółdzielnia socjalna.
Dokładnie tak. To jest spółdzielnia socjalna i pracujemy głównie z osobami, które właśnie mają zaburzenia widzenia, zaburzenia wzroku. W ramach Zielonego Oka, w ramach spółdzielni też świadczymy usługi dietetyczne, ale również prowadzimy pracownię kreatywną, która tworzy tutaj różne ręcznie robione torby, poduszki, jakieś tutaj inne rękodzieło, prowadzi warsztaty i właśnie sobie tak współpracujemy jeszcze na poziomie medycznym również, bo tutaj pracujemy nad terapią i ręki, i oka, i nie tylko, bo terapia widzenia to też jest bardzo często właśnie terapia, koordynacja oko-ręka i tutaj gdzieś jednak musimy troszeczkę przed tym okiem popracować. No i właśnie pracownia umożliwia nam taki inny rodzaj terapii, troszeczkę bardziej.
Prowadzicie, realizujecie też w ramach pewnie tej swojej działalności dużo projektów różnych społecznych. Wiem, że można będzie rozwinąć ten temat, który dzisiaj poruszyliśmy antenowo, jutro na warsztatach i to na bezpłatnych warsztatach dostępnych dla wszystkich, którzy do Zielonej Góry dojadą. Czego będzie można się dowiedzieć na takim spotkaniu i do kogo konkretnie właśnie kierujecie taką propozycję?
Dokładnie. Jutro prowadzimy warsztat w Centrum Bliskości w Zielonej Górze. Ten warsztat będzie dotyczył właśnie wad wzroku, terapii, rehabilitacji widzenia, rehabilitacji takiej ogólnomotorycznej, integracji sensorycznej i oczywiście tutaj zaburzeń mowy, rozwoju mowy.
Rozwój mowy dziecka, kiedy warto zwrócić się do logopedy, jakie są najczęstsze wady wymowy, jak integracja sensoryczna wpływa na obszar ustno-twarzowy, jak karmienie dziecka, jaki karmienie dziecka ma wpływ właśnie na późniejszy rozwój mowy i jak podczas zabawy wspierać ten rozwój mowy już od najmłodszych lat.
Warsztaty będą kierowane głównie dla rodziców, nie tylko tych małych dzieci, również tych troszeczkę starszych, ale też dla osób dorosłych.
Warto korzystać z takich form?
Oczywiście, że warto.
Bo macie już Pani doświadczenia w prowadzeniu takich spotkań wcześniej. I o co rodzice wtedy pytają najczęściej? Bo dzisiaj mało pytań, brak pytań antenowych. Mam nadzieję, że tak interesująca dyskusja, że wszyscy tam siedzą i przysłuchują się, co tutaj panie macie do powiedzenia. Więc powiedzmy, jakie pytania właśnie na takich warsztatach się pojawiają.
Bardzo często są to indywidualne pytania już konkretnych przypadków. Często rodzice przychodzą z dziećmi, robimy wstępną diagnostykę, pokazujemy sobie takie bardzo podstawowe testy, które można zrobić w domu, które mogą nam zasygnalizować, że coś z tym wzrokiem może się dziać, nie tylko ze wzrokiem, bo tutaj z innymi zmysłami również. Także najczęściej są to pytania właśnie dotyczące konkretnych przypadków.
A czy są jakieś takie uniwersalne zestawy ćwiczeń, gdzie z każdym dzieckiem jesteśmy w stanie popracować, używając takich narzędzi, które panie proponujecie, żeby wspierać taki ogólny rozwój malucha?
nie ma też uniwersalnych dzieci, więc jakby każdy rodzaj terapii jest dostosowany konkretnie pod dziecko, konkretnie pod różne zaburzenia. Natomiast też pracujemy z dziećmi, które nie mają tutaj żadnych większych zaburzeń, ale są na przykład w wieku przedszkolnym czy wieku szkolnym i wtedy doskonalimy te umiejętności, które będą nam potrzebne w dalszym rozwoju.
Kiedyś bardzo mądra pani powiedziała mi, że nie wszystko dla wszystkich i żeby po prostu spojrzeć na dziecko i wszystkie jakby działania dobierać pod dziecko. Nie ma takiej złotej reguły.
Dokładnie.
Bardzo odpowiada mi takie indywidualne spojrzenie. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę, za wprowadzenie w temat prawidłowego rozwoju wzroku, rozwoju mowy. Dzisiaj gośćmi w Zielonogórskim Studiu były przyszła logopedka, ale już położna, pani Agata Szwarc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oraz ortoptystka, która też przybliżyła państwu, co to za zawód, co to za specjalizacja i optyk okularowy, pani Edyta Powołowska, Zielone Oko.
Dziękuję.
Sylwia Misiak i Hubert Pietroński. Do usłyszenia.